Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, dzień dobry. Czy zastanawiacie się Państwo czasami nad tym, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci? Albo ich dzieci, czyli nasze wnuki. Ja myślę tu o technologii, oczywiście o ekologii, ale też o architekturze. I prawdę mówiąc, właśnie do takich rozmyślań skłonił mnie program Arch Film Festiwalu. Festiwalu, który zagości w Gdańsku 24 i 25 maja na Uniwersytecie Gdańskim. I z tej okazji poprosiłam o rozmowę redaktora naczelnego Grupy Sztuka Architektury, czyli organizatora festiwalu, pana Krzysztofa Sołoduchę, z którym witam się serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I mam nadzieję, że opowie pan nam nie tylko o programie festiwalu, który jest bardzo ciekawy, to są filmy, to będą dyskusje, ale też w ogóle trochę o tym, jak patrzymy dziś na architekturę, jaka może być jej przyszłość. Ale zacznijmy od konkretów, dobrze? 24-25 maja, Uniwersytet Gdański, filmy, dyskusje, spotykamy się. No właśnie kto? Dla kogo jest ten festiwal? Jaki jest jego cel? Jaka jest główna idea? Od tego zacznijmy.
No idea jest prosta, ponieważ film jest oprócz muzyki taką dziedziną twórczości, która przyciąga największą grupę odbiorców. To już od wielu lat podróżujemy po Polsce z takimi wybranymi przez nas autorsko zestawami filmów, które są podzielone na 2-3 dni. W tym roku jest to dwudniowy program, których zestawy filmów mają być okazją do refleksji na temat najważniejszych problemów architektury współczesnej, no ale jak pani to zauważyła we wstępie, także współczesnej cywilizacji, która jest niewątpliwie jednym z ważnych elementów. I tak dokładnie ustawiliśmy tegoroczny program, to znaczy staraliśmy się znaleźć takie filmy i zorganizować takie dyskusje, które będą dotyczyły tego najważniejszego dzisiaj, czy jednego z najważniejszych dzisiaj problemów, ponieważ to wojna weszła nam tutaj do naszego programu, więc mówili nie naszego programu festiwalu, ale do naszego codzienności. Więc problemu zmian klimatycznych, problemu ekologii w życiu codziennym, ale także w architekturze. Architektura jest tutaj jak zwykle pewnym takim odzwierciedleniem ważnych tematów i zawsze odpowiada na ważne tematy, jakie dzieją się wokół nas. I budownictwo i architektura wedle badań generuje około 40% śladu węglowego, który generujemy. Mówię o tym zarówno o produkcji materiałów budowlanych, jak i procesach inwestycyjnych, więc stanowi właśnie najważniejszy segment naszej aktywności, przede wszystkim gospodarczej, ale też codziennego życia, które decyduje o obciążeniu środowiska. A ponieważ to nasza planeta jest statkiem kosmicznym, na którym podróżujemy przez kosmos, to
a zasoby są ograniczone, prawda? Bo jesteśmy.
Zasoby są ograniczone. To wydaje się już ciągle, już w tej chwili jest to tak szeroko rozpowszechniona wiedza, że wydaje się, że jest to oczywiste, no ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i o tych szczegółach chcieliśmy porozmawiać na kanwie tych filmów.
No dobrze, to przyjrzyjmy się tym filmom przez chwilę. Do More With Less to jest pierwszy tytuł. Architekci z Ameryki Łacińskiej, ekologia. Ameryka Łacińska myślę, że nie tylko mnie kojarzy się ze slumsami. To dobry trop, jeśli chodzi o
trochę
ten film?
Trochę tak. No tutaj wybierając ten film chcieliśmy zwrócić uwagę po pierwsze na kwestię skali, ponieważ ten film mówi o przede wszystkim o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Ameryki Południowej. Wiadomo, jest to kontynent, który właśnie charakteryzuje się tym, że to są duże różnice społeczne pomiędzy klasami społecznymi. W związku z tym te niższe klasy społeczne często mają te potrzeby mieszkaniowe niezaspokojone albo zaspokojone w sposób mało komfortowy, jak w przypadku slumsów, które w sposób spontaniczny powstają. W związku z tym ten film jakby pokazuje w skali właśnie społeczeństwa, które nie jest bardzo zasobne, że przy pomocy pewnych nie bardzo nawet kosztownych metod, wykorzystując wiedzę techniczną odłożoną przez setki lat, można budować mieszkania i domy dla tych mniej zasobnych, czy takie społeczne budownictwo przy pomocy jednocześnie tanio, a z drugiej strony ekologicznie, wykorzystując takie metody, które nazywa się metodami low-tech, czyli niskotechnologicznymi, bez stosowania solarów, które nam się kojarzą z ekologią, bez stosowania pomp ciepła, czy tak popularnych, czy bardzo wyrafinowanych technicznie rozwiązań wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. Można przy pomocy prostych środków i stosunkowo tanio.
To przepraszam, jak? Bo teraz usiłuję to sobie wyobrazić. Może pan jakiś przykład podać?
No na przykład najprostszym elementem jest kwestia zastosowania odpowiednich rozwiązań dotyczących orientacji budynków względem słońca w taki sposób, żeby stosować naturalne zacienienia, prawda? Żeby stosować też odpowiedni system wentylacji, klimatyzacji, które pozwolą w sposób naturalny wentylować te budynki przy pomocy zwykłych rozwiązań grawitacyjnych. A przede wszystkim chodzi o stosowanie lokalnych technologii budowlanych, które były przez wiele wieków wypracowane i teraz odświeżone, wykorzystane w nowoczesnej formie, pozwalają na budowanie efektowne architektonicznie, ładne, ale z drugiej strony właśnie tanie dzięki wykorzystaniu lokalnej materiałów, lokalnych technologii budowlanych i lokalnej siły roboczej po to, żeby nie ściągać tych materiałów setki kilometrów, żeby je nie transportować w sposób bardzo obciążający środowisko, tylko wykorzystywać to, co jest na miejscu, ale nie w substandardowej formie, tak jak w przypadku wspomnianych przez panią slumsów, ale w formie nowoczesnej architektury dostosowanej zarówno w sensie formalnym, jak i w sensie funkcjonalnym, dostosowanym do potrzeb tych często dosyć biednych ludzi. W tej chwili pokazane są różnego typu akcje. No to się dzieje od wielu lat. W ogóle jest taki ruch wśród południowoamerykańskich architektów, którego symbolem jest Alejandro Aravena, laureat Nagrody Pritzkera, który właśnie pokazał, jak można tego typu budownictwo uprawiać w tamtym klimacie, w tamtym otoczeniu społecznym, w taki sposób, ażeby dostosować się do lokalnych potrzeb. Te potrzeby są zupełnie inne niż w tych dużo bogatszych rejonach świata. No i właśnie jakby zadaniem architektów jest zaadaptowanie tych starych technologii i zastosowanie ich lokalnie.
To sobie tak to pokazane. To obejrzymy, oglądając ten film, prawda? A potem będzie dyskusja. I teraz, czy ta dyskusja przeniesie te tematy, rozwiązania, czy sposób szukania rozwiązań na nasz, że tak powiem, teren, w naszą rzeczywistość, chociażby
tak, no pokaże nam także. Tak? No tak, no, ta dyskusja ma zadanie między innymi, bo są dwa filmy. Ten drugi film jest bardziej o skali urbanistycznej, pokazywając, jak miasta można budować, jak przestrzeń w skali urbanistycznej można budować w ten sposób, żeby spełnić te wymogi ekologiczne. Ale dyskusja ma zadanie pokazać, w jaki sposób architekci, którzy są w pewnym sensie skarbnicami wiedzy technicznej i budowlanej, są w stanie przy pomocy tych swoich umiejętności doradzić klientowi w taki sposób, żeby nie wpuszczać ich w cudzysłowie w jakieś bardzo drogie rozwiązania, a z drugiej strony, żeby te rozwiązania były przyjazne dla środowiska i przyjazne dla klienta. I tutaj architekci są doskonałym takim medium, są doskonałym sposobem na to, żeby w ten sposób można było działać.
A co zobaczymy na drugim filmie? Jakie rozwiązania?
Proszę. No tam będzie pokazane na przykład rozwiązania, które są w skali światowej realizowane, na przykład ożywianie centrów miast. Więc dokładnie jest to film, który pokazuje duński, bo Duńczycy są pod tym względem pionierami tego typu rozwiązania, pokazujące, w jaki sposób te wielkomiejskie ośrodki, które zazwyczaj poddane są pewnym procesom ekonomicznym i społecznym, które powodują po pierwsze budowanie budynków w wysokich centrach miast, po drugie wyludnianie się centrów miast związane z tym, że szukając zieleni, lepszych środków miejsc do życia, dokonuje się coś, co się nazywa rozproszeniem miast, które się rozlewaniem się miast, które się rozlewają na dzielnice okoliczne, gdzie budują się jednorodzinne domy, a centra miast często stają się monofunkcyjnymi dzielnicami biznesowymi albo handlowymi, w których po prostu nie ma życia. W takiego po 17, jak wszyscy wychodzą z biura. Z drugiej strony ten brak wyjazd poza miasto przez mieszkańców, przez pracowników powoduje, że umierają lokalne biznesy w postaci restauracji, sklepów, które się przenoszą do galerii handlowych i te centra miast, jest to ogólnoświatowy trend, zaczynają wymierać, prawda? I teraz chodzi o to, żeby te centra miast na nowo ożywić przez odpowiednie działania architektoniczne, po to, żeby stały się one atrakcyjne do mieszkania i żeby to życie wróciło do centrów miast, a wyjazd, na przykład no, codzienny wyjazd samochodem, nawet kolejką miejską poza miasto powoduje nie tylko wymieranie tych centrów, ale też powoduje ogromne rozproszenie energii, ponieważ trzeba ciągnąć tam instalacje różnego typu, które powodują, że te podmiejskie domy jednorodzinne są zasilane w energię, w ciepło, w światło i dokonuje się ogromne przemieszczenia się ludności pomiędzy różnymi rejonami miasta. I właśnie bohaterem tego filmu jest Jan Gehl, taki urbanista duński, który zaproponował powrót do idei miasta takiego średniowiecznego, w których to mieszkanie i praca były bardzo sobie bliskie, dzięki temu nie było tego przemieszczania się i miasta były takimi kompaktowymi strukturami przestrzennymi, w których łączące ze sobą się funkcje powodowało, że trwało w nich przez całą dobę życie. I ten film pokazuje z całego świata różnego typu rozwiązania i inwestycje, które jakby mają za zadanie w różnym kontekście społecznym, ekonomicznym, historycznym wprowadzenie tej idei w życie. I to też jest bardzo ekologiczne rozwiązanie, dlatego że ten zapobieganie tego rozpływaniu się miast powoduje, że
oszczędzamy energię właśnie i miasto na nowo uzyskuje nową, nowoczesną formę takiego właśnie różnorodnego miejsca, przyjaznego do życia, pełnego zieleni, ale pełnego też usług, w którym po prostu przez całą dobę toczy się życie.
No i to jest jednak trochę inna jakość życia, tak jak sobie mogę teraz wyobrazić, tak troszkę futurystycznie. To będzie te dwa filmy plus dyskusja 24 maja o 17 w Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego. To jest budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wita Stwosza 58. Myśli pan, że przyjdą studenci, licealiści, architekci?
No zapraszamy wszystkich, ponieważ są to uniwersalne tematy, które dotyczą w ogóle tego, tak naprawdę głównym przesłaniem tego naszego wydarzenia jest to, że czeka nas pewna zmiana stylu życia związanego ze świadomością no właśnie ekologiczną. No, powtarza się, że musimy samoograniczać swoje potrzeby, przedefiniowywać je. I ten aspekt, jak mówiłem, 40% zużycie energii w obszarze budownictwa powoduje, że główną dziedziną, w której musimy przeorganizować swoje życie, jest właśnie budownictwo. Więc wszystkie grupy społeczne, zarówno zawodowcy, czyli przyszli architekci, jak te aktualni architekci, jak i użytkownicy przestrzeni, którzy decydują się na przykład, myślą o swoich inwestycjach w tym zakresie, no powinni przyjść, żeby zobaczyć, jakie wyglądają te trendy i jakie życie, nawet wymuszone prawnie, z czasem będzie ich czekać, że niekoniecznie wiąże się to z jakimiś substandardowymi rozwiązaniami. No my często w czasie tych dyskusji wracamy do idei jedzenia czy restauracji typu wegetariańskiego, które zazwyczaj są uważane za jedzenie mniej smaczne, takie tego typu, no, obciążone pewnym zerwaniem z naszymi dotychczasowymi zwyczajami i pokazuje ten, jakby te rozwiązania, które prezentujemy w tej chwili, pokazują, że niekoniecznie tak musi być, że w przypadku architektury ekologicznej, podobnie jak w przypadku budownictwa ekologicznego, można połączyć jedno z drugim. Znaczy, można być smacznie, a przy okazji zdrowo i z poszanowaniem środowiska.
Te prezentacje, te spotkania będą trwały dwa popołudnia, 24 i 25 maja o 17 w centrum noszącym imię Andrzeja Wajdy, któremu bardzo bliska była kultura japońska. Myślę, żeby się ucieszył, że ten drugi dzień to będzie właśnie no, architektura japońska jako, to cytuję, jeden z najważniejszych narodowych nurtów w architekturze współczesnej. Więc znów spotykamy się o 17 i poznajemy architekta samuraja Tadao Ando, tak? Pierwszym filmie.
Tak, Tadao Ando to jest taki jeden z klasyków architektury współczesnej, a szczególnie architektury japońskiej, który jest też bardzo ciekawym przykładem architekta, który uprawiał swój zawód bez wykształcenia architektonicznego, co też jest bardzo charakterystyczne. Był samoukiem, a przy okazji miał to taką, jak sama nazwa wskazuje, no, waleczną, samurajską naturę. I potrafił też te swoje rozwiązania wiążące się właśnie z Japonią. Japonia między innymi dlatego, on nawiązuje to do pierwszego dnia, ponieważ no, Japończycy mają tą cechę u siebie, że mają bardzo mało przestrzeni, prawda, przy dużej populacji. I od zawsze u nich tradycji było to, że musieli wykorzystywać tą przestrzeń w sposób niesamowicie racjonalny i bardzo uważny. I w przypadku zarówno pierwszego i drugiego filmu pokazane jest jakby takie buddyjskie trochę, oparte na samoograniczeniu podejście do przestrzeni, pokazujące to, że można właśnie przy pomocy tych właśnie ograniczonych metod, trochę samoograniczając się i trochę no, bardziej ascetycznie podchodząc do kwestii zagospodarowania przestrzennego i własnego komfortu życia, można wypracować bardzo estetyczne, wspaniałe w zakresie jakości życia rozwiązania bazujące na tym takim kultywowaniu szacunku dla przestrzeni, otoczenia, dla przyrody, bo taka jest tradycja buddyjska, właśnie buddyjskiej architektury japońskiej.
Drugi film nosi tytuł Więcej niż metabolizm. Może pan to wyjaśni? Wiem, że dotyczy centrum konferencyjnego w Kioto z 1966 roku. Ja tylko trailer obejrzałam i to wygląda tak nowocześnie, tak kosmicznie i też tak właśnie pięknie to centrum.
Tak, no więc metabolizm to był taki bardzo ważny nurt w architekturze współczesnej, który nawiązywał do idei wykorzystania takich naturalnych procesów metabolicznych, czyli procesów przyrodniczych, przemiany energii, różnego inne formy życia, przy wykorzystaniu naturalnych rozwiązań. I dokładnie centrum w Kioto jest jakby podwójną tutaj symbolikę. Po pierwsze jest to miejsce, gdzie podpisana została po raz pierwszy taka ogólnoświatowa karta, protokół z Kioto, który wzywał do właśnie świadomości ekologicznej, do stosowania rozwiązań ekologicznych w życiu codziennym, czy w sensie cywilizacyjnym. I jakby tezą tego filmu jest to, że architektura, jej właśnie taki, jak pani to podkreśliła, spokój, jest taki w sposób wyważony podejście do organizacji przestrzeni. To jest bardzo śmiała teza. przyczyniła się do zmiany świadomości uczestników tego, tego przecież, ona bezpośrednio wpłynęła na ich jakby takie bardzo koncyliacyjne podejście do rozwiązania tego wspólnego problemu, mimo tego, że wiadomo, że ta sprzeczność interesu pomiędzy światem bogatym i biednym, między światem rozwiniętym a mniej rozwiniętym, że ten świat mniej rozwinięty mówi, że wyście się rozwijali, teraz każecie nam się samo ograniczać, a wy w międzyczasie osiągnęliście poziom, którego my nie jesteśmy w stanie osiągnąć przez to, że teraz się te samo ograniczenia powodują pewne na daleko idące konsekwencje dla naszego budowania naszego komfortu życia i naszego tego. Więc jakby teza jest taka, że architektura może mieć taki kojący wpływ na umysły i że ta metaboliczna architektura właśnie nawiązuje do tych idei przyrodniczych w sposób decydujący wpłynęła na to.
Może to i ryzykowna teza, ale myślę, że nie ma co dyskutować z faktem, że nasze otoczenie wpływa na stan naszego umysłu, prawda? Może działać relaksująco bądź pobudzająco i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że im będzie bardziej harmonijne, funkcjonalne też, tym my się będziemy lepiej czuć, może lepszymi ludźmi trochę będziemy. Nie wiem, czy podpiszemy kolejne protokoły z tej okazji, ale to jest ważne przecież.
No takie słynne takie powiedzenie Churchilla, które jest często cytowane przez architektów, że my kształtujemy budynki, a później budynki kształtują nas i wpływają na nasz jakby stany mentalne i na nasze podejście do otoczenia. No i dokładnie jakby absolutnie tak jest, to jest udowodnione, że architektura jest uważana za jeden z bardzo ważnych wyznaczników jakości życia, jakość przestrzeni wokół nas, piękno, funkcjonalność, dobre zorganizowanie. Właśnie ludzka skala tej architektury powoduje, że nasz mental pod wpływem tych bodźców się po prostu zmienia. Są bardzo rozległe badania psychologiczne, neurobiologiczne, kognitywne, które udowadniają tę tezę w zakresie kolorów, w zakresie kształtów, w zakresie organizacji przestrzeni, która tam gdzieś się wywodzi, których zasady gdzieś się wywodzą z naszych takich ewolucyjnych podstaw, gdzie jesteśmy ukształtowani jak systemy poznawcze właśnie przez ten tak zwana hipoteza sawanny, o tym mówi taka słynna hipoteza, która mówi o tym, że mamy naturalną skłonność do akceptacji przestrzeni, w których występuje taka przestrzeń między nami, pozwala nam się trochę ukryć i obserwować ją z pewnego dystansu, prawda? Więc to jest taka trochę gra w ukrywanie się i obserwowanie. I to jest jakby naturalny mechanizm, który jest ewolucyjnie w nas wkomponowany i pochodzi jeszcze z czasów sawanny. Właśnie wtedy to najbardziej korzystnym otoczeniem dla człowieka była właśnie możliwość obserwacji swobodnej przestrzeni, otwartej w miarę, z pozycji, w której my jesteśmy sami lekko ukryci. Na przykład to jest jedna z podstaw budowania w zakresie architektury krajobrazu i urbanistyki przestrzeni, która będzie przyjazna dla człowieka, jest naturalny, psychologicznie będzie traktowana przez niego jako przyjazna. I architekci stosują te zasady. Te badania w tym zakresie są bardzo rozbudowane, dlatego że jednym z nowych, nie nowych, ale z aktualnych paradygmatów architektury jest to, że architektura oddziałuje na emocje właśnie i my emocjonalnie, w sposób instynktowny, odwołując się do tych naturalnych predestynacji poznawczych, wiemy, w jakiej architekturze się dobrze czujemy i odczuwamy ją właśnie emocjonalnie jako dobrostan w jej stanie, albo architektura, która jest agresywna i powoduje w nas, jak pani tu mówiła, niepokój, agresję, złe samopoczucie, więc taka kojąca właśnie, odwołując się do tych naturalnych procesów poznawczych i emocjonalnych, architektura jest czymś, co po prostu nas nastawia przyjaźnie do otoczenia, nastawia nas przyjaźnie do ludzi i powoduje, że po prostu mamy tak zwany dobrostan, czyli czujemy się dobrze i odczuwamy to wewnętrznie. I w naturalny sposób to się można na podstawie ruchów po prostu ludzi w przestrzeni. Są przestrzenie, które ludzie po prostu lubią, których się gromadzą, których przychodzą, gdzieś się spotykają, gdzie się umawiają, a są przestrzenie, które z tego punktu widzenia są nielubiane, odrzucane. Więc nawet badania takie czysto socjologiczne, polegające na obserwacji ruchów na przykład mieszkańców miast, mogą nam pokazać, które z tych przestrzeni są właśnie instynktownie czy spontanicznie przez ludzi traktowane jako przyjazne i miłe, a które są odrzucane jako nieprzyjazne i niemiłe. I takie badania nawet pozwalają nam tak post factum stwierdzić, która przestrzeń jest przestrzenią, która jest dobrze odbierana przez ludzi i w której czują się dobrze.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Archfilmfest W Gdańsku będzie gościł 24 i 25 maja i tam będzie można znowu o architekturze nowoczesnej, architekturze przyszłości porozmawiać. O 17 w te dwa dni w Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego Wita Stwosza 58. A rozmawialiśmy o tym wydarzeniu i myślę, że nie tylko, z redaktorem naczelnym Grupy Sztuka Architektury, panem Krzysztofem Sołoduchą. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję pani, dziękuję. Bardzo dziękuję państwu.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
A teraz przed nami podróż, no bo wakacje coraz bliżej, a mamy piękne morze, Bałtyk, i mamy przewodnik dla dużych i małych po Bałtyku. Wydawnictwo Literackie właśnie wydało taką książkę, którą napisał pan Jan Wilkanowski. I właśnie z panem Janem się łączymy. Halo?
Halo, halo, dzień dobry. Kłaniam się Mirzeja Wiślana i Janek Wilkanowski.
Witam serdecznie. No ja już jestem trochę po podróży, bo przeczytałam i rzeczywiście to jest dla małych i dużych. Myślę, że i dzieci po prostu, i młodzież, i ludzie tak starzy jak ja wiele skorzystają, wędrując razem z panem wzdłuż Bałtyku ze wschodu na zachód.
Taki był zamysł tej książki i postarałem się jak najlepiej, aby ten zamysł został zrealizowany.
Zilustrowała Ola Krzanowska, narysowała też pana Jana Wilkanowskiego. Tak pan wygląda, jak pan tam wygląda?
No powiedzmy, że rysunek bardzo rozśmieszył moich najbliższych. Oczywiście tak, broda jest bardziej siwa niż szpakowata, czupryna jeszcze jest. I okulary przeciwsłoneczne też się zdarzają, no bo jesteśmy nad morzem i najczęściej latem. A najbardziej rozbawiło wszystkich, także czytelników, z którymi się już widziałem, że zostałem zilustrowany w czerwonych spodniach, więc takie musiałem kupić i ostatnio w czerwonych spodniach wystąpiłem.
No nie wiem, czy to nie płoszy zwierząt na wydmach na przykład, jak pan tam sobie chadza, ale to właśnie, bo sam pan o sobie pisze tak. Jestem nauczycielem WF-u i biologii, przewodnikiem oraz prawdziwym bałtykolubem. Nie będę dyskutować o nauczaniu biologii ani WF-u, ale co to znaczy, że jest pan bałtykolubem? I dlaczego?
Tak, sam chciałbym wiedzieć, co to znaczy, ale tak zostało określone przez wydawnictwo i chyba pod tym się podpiszę lewą i prawą ręką. Faktycznie od 25 lat jestem bałtykolubem, bo przybyłem 25 lat temu nad wybrzeże polskiego Bałtyku. Zostałem na stałe, bo się tym Bałtykiem zauroczyłem i faktycznie stałem się bałtykolubem. Bo nie tylko polskie wybrzeże. Zdarza mi się podróżować jachtem, czyli żeglować jachtem po Bałtyku i zwiedzać inne rejony tego bardzo ciekawego morza.
Od 10 lat jest pan lokalnym koordynatorem Błękitnego Patrolu WWF na Mierzei Wiślanej. Na czym polega pana zajęcie, tak konkretnie, jakby to można opisać?
Tak, od 10 lat koordynatorem, ale w samym Błękitnym Patrolu od 2010 roku, początkowo jako wolontariusz, teraz już jako koordynator. Praca moja polega na tym, aby koordynować działania chętnych do współpracy mieszkańców wybrzeża, a dokładnie mówiąc, jeżeli chodzi o mój rejon, to oczywiście Mierzeja Wiślana i Żuławy, w celu ochrony ssaków morskich, ale także i ptaków. Ptaków związanych z polskim wybrzeżem, nie tylko, no zwykle będziemy mówili o mewach, ale tak naprawdę opiekujemy się gatunkami, które znajdują się na czerwonej księdze zwierząt zagrożonych wyginięciem, czyli takie szczegółowe gatunki jak sieweczka obrożna czy ostry gojad, ale tak naprawdę wszystkie sygnały, które docierają do mnie jako koordynatora, a później do wolontariuszy o jakimś niebezpiecznym czy zagrażającym polskiej przyrodzie wydarzeniu, staramy się działać, no na ile oczywiście możemy i na ile mamy wiedzy i możliwości.
Myślę, że jakiś plon pana działań i doświadczeń też znajdziemy w tej książce, ale zaczyna pan w Malborku, od Zamku Krzyżackiego.
Zaczynam od Malborka, bo tak sobie wyobraziłem, że jeżeli ktoś jedzie na polskie wybrzeże i na przykład ma zamiar odwiedzić wschodnią jego część, czyli Mierzeję Wiślaną czy Zatokę Gdańską, to tak czy inaczej blisko Malborka albo nawet przez sam Malbork musi przejechać, A także są bardzo silne więzy pomiędzy historią zakonu krzyżackiego, historią Malborka z Wybrzeżem, ponieważ no, tak naprawdę Żuławy Wiślane, gdybyśmy cofnęli się w czasie, to tak były terenem bezpośrednio przylegającym do pasa nadmorskiego i historycznie oraz geograficznie z Wybrzeżem i Pomorzem się łączą.
No, możemy troszkę poznać historii, popatrzeć. Właśnie Malbork, Zamek Krzyżacki, potem się pojawi Gdańsk, różne inne też miejsca, ale my na plażę, dobrze? Bo niedługo będzie lato i trzeba te wszystkie papierki tam powyrzucać na ten piasek i te puszki porzucać trzeba i z pieskiem trzeba się przejść.
No. Tak, wyczuwam tutaj prowokację oczywiście.
No trochę tak, no bo trochę bezpieczne tak. Plażowanie, oczywiście o kompaniu, o ratownikach, prawda? Różne pan daje bardzo potrzebne rady. No i także trochę nas poucza. Chociaż wie pan co? Teraz zapytam już pana jako nauczyciela i osoby, która ma na bieżąco kontakt z młodym pokoleniem. Ja mam od niedawna i krótko i strasznie jestem strofowana za to, że na przykład za dużo drukuję. No i ogólnie rzecz biorąc ekologicznie jestem kształcona przez młodych właśnie. Jak teraz jest z młodymi?
Ja właśnie na to pokolenie najmłodsze oraz to pokolenie powiedzmy obecnych licealistów jestem coraz mniej taki zaniepokojony, że to oni będą na tej plaży brudzili. Nie, nie, nie. Oni tą plażę posprzątali już wielokrotnie i jestem tak naprawdę pod wrażeniem, że często zdarza się zwracanie uwagi przez młodszych w kierunku starszych, aby odpowiednio się zachowywali. Mam nadzieję, że to utrzymają tę tendencję i tak naprawdę jeżeli robimy jakieś akcje sprzątania, sprzątają tak naprawdę dorośli, a młodzi się włączają i są troszeczkę zdziwieni, że muszą sprzątać po kimś, bo lepiej nie śmiecić. Choć tak naprawdę, i to bardzo często tłumaczę podczas wizyt z większymi grupami turystycznymi na plaży, że te śmieci, które zbieramy, to tak naprawdę nie wyrzucili turyści, bardzo rzadko wyrzucili turyści. Najczęściej niestety one przypłynęły Wisłą, czy pochodzą ze statków, z transportu morskiego, albo są już od dłuższego czasu zdeponowane, takie ciężkie słowo, po prostu w piasku czy w dnie morskim. I no niestety po pewnym czasie one na tym brzegu się pojawią. Ale młode pokolenie naprawdę ma już tak we krwi nie brudzić, oszczędzać. To jest bardzo, bardzo budujące.
A gdyby zobaczyli fokę na plaży, widzieliby jak się zachować?
A to już niekoniecznie. To już niekoniecznie. Być może dlatego, że wciąż to jest tak trudne naprawdę i dla mieszkańców, i dla gości uświadomić sobie, że foki w Bałtyku żyły. Jest ich coraz więcej. Akcja przywracania tego gatunku, tych gatunków, bo są trzy gatunki ssaków płetwonogich, udaje się i widok żywej foki na plaży wcale nie jest już taką rzadkością. Ale nie każdy będzie się chciał zachować w odpowiedni sposób, bo nie ma takiej wiedzy. Stąd dużo informacji na temat, jak zachować się wobec dzikiej przyrody w tymże przewodniku.
Tak. I powie pan szczerze teraz, czy spotkał celebrytkę rzeczywiście na plaży?
Tak, jak najbardziej. Ta historia celebrytki jest prawdziwa i faktycznie to wydarzenia, czy te wydarzenia opisywane w przewodniku się wydarzyły. Celebrytka towarzyszyła nam przez dwa sezony zimowe. Mówię tak, sezony zimowe, bo to faktycznie było zimą i na początku wiosny. Potem odpłynęła, nie wiemy gdzie przebywa, mamy nadzieję, że kiedyś nam się jeszcze na wybrzeżu pojawi lub pojawia, ale jest już dorosłą foką, więc może zupełnie inaczej się zachowywać niż ta młoda dziewczyna, która, bo to ta dziewczyna, ta foka celebrytka
pozowała
i faktycznie tak było. Rozbawiała turystów, robiła nam, teraz byśmy powiedzieli, tak czarny PR, bo my wszystkim mówimy, że foki są płochliwe, że nie wolno do nich podchodzić, a tutaj mamy damę, która robi zupełnie na opak, czyli lubi pozowanie, wręcz do ludzi lgnęła, sprawiając niespodziankę bardzo wielu turystom, którzy odwiedzali nie tylko Mierzeję, bo ona przepłynęła, tak jak ja przeszedłem to wybrzeże moim przewodniku od wschodu na zachód. Mhm. Tak się znudziło na Mierzei Wiślanej, popłynęła do Międzyzdroju i tam też przez kilka tygodni bawiła.
I to była foka pospolita, tak? Czyli właśnie ta najrzadsza.
To była foka pospolita, tak, której mamy nazwę pospolita. Wydaje nam się, że tutaj powinno być jej najwięcej w Bałtyku, a tak wcale nie jest. Jest ich niewiele, około 1000 osobników. A nazwa pospolita stąd, że jest jednym z najbardziej pospolitych gatunków foczych na całym świecie. Mhm. A w Bałtyku, jak wiemy, Bałtyk to wyjątkowe morze. Jest ich najmniej.
Jest o fokach, jest o ptakach, jest o rybach, jest o ślimakach i małżach. Są wydmy i, jak pan pisze, mój ulubiony mikołajek nadmorski. I ja już przysięgam, że nigdy w życiu nawet takiego uschniętego, przysypanego piaskiem nie wezmę. Nie, żebym kiedyś zbierała, ale przekonał mnie pan, że nie wolno.
Bardzo się cieszę, że przekonałem. Kusi, bardzo kusi. Jest to
piękne,
nawet gdy już, że tak powiem, jest uschnięty, już nie żyje. Wydaje nam się, że można go wziąć, ale zostawmy, bo przyroda tak to wymyśliła, że ten uschnięty kawałek będzie przenoszony przez wiatr, przez fale morskie. Jest to tak wytrzymały gatunek, że tylko jeden gatunek mu zagraża, a jesteśmy nim my. Przez nasze działanie. Niestety tak to nieraz bywa, że najpierw działamy, potem myślimy i nie zawsze to wychodzi dobrze przyrodzie. Ale mam nadzieję, że rezerwaty, które powstaną na Mierzei Wiślanej, bo takie są też planowane, będą chroniły mikołajka nadmorskiego należycie.
Uczy pan, jak właśnie rozpoznawać muszelki, jak rozpoznawać ptaki, różne gatunki mew, rybitwy i tak dalej. I pokazuje różne inne rzeczy. Przyznaję, że na mnie ogromne wrażenie zrobiła sieweczka obrożna w zagrodzie. To znaczy ja z początku jak zobaczyłam, to myślę, o, ktoś złapał ptaszka. Ale się okazuje, tak, że nie. I teraz możemy zobaczyć coś takiego na plaży, tak?
Tak, to jest właśnie najlepszy moment. Ja postaram się nie zdradzać państwu, gdzie te gniazda dokładnie są, aby po prostu nie zaszkodzić. Powiem tylko, że na naszym wybrzeżu, czyli od naszym, mam tu na myśli Zatokę Gdańską, mhm, na Mierzei Wiślanej takie państwo miejsce spotkacie. Także na półwyspie Mierzei Helskiej, tak już powinniśmy powiedzieć, na pewno takie miejsce spotkacie. To znaczy będzie to na pewno teren ogrodzony na plaży, z tablicami, choć nie zawsze, ponieważ nieraz po prostu tą tablicę przez te kilka kilometrów ciągnąć jest tam bardzo ciężko, ale gdy będzie to teren ogrodzony, czyli po prostu te kijki powbijane w plażę i sznurek zabezpieczający i państwo zobaczą po środku takiego terenu, który może mieć nawet około 200 metrów kwadratowych powierzchni, kosz wykonany z siatki ogrodzeniowej, a wokół kręcące się ptaki, które bardzo często będą udawały ranne, będą odfruwały od państwa, albo wręcz przeciwnie, będą gdzieś państwa prowadziły, to oznacza, że w pobliżu jest gniazdo właśnie chronione tym koszem. Kosz jest tak skonstruowany, aby ptak, mówię oczywiście o ptaku dorosłym, bez problemu wszedł do swojego gniazda. Gniazda, to może nawet za dużo powiedziane, to jest po prostu dołek wygrzebany przez samca w piasku i tam zwykle są 4 jaja, bardzo niewielkie, zakamuflowane, więc gwarantuję, że gdybyście państwo spacerowali po plaży, to często takiego gniazda nie zobaczycie, ba, samego ptaka nie zobaczycie, bo będzie właśnie prawie niewidoczny na tle piasku czy kamyków, muszelek. Natomiast są to ptaki bardzo zagrożone, jeżeli chodzi o gniazdowanie na bałtyckich plażach, na polskim odcinku plaż bałtyckich. Zaczynaliśmy razem z WWF i Kulingiem, czyli Grupą Badawczą Ptaków Wodnych Kuling, pracę nad ochroną tych gniazd. Było ich na całym wybrzeżu około 30 par ptaków zakładających gniazda. Obecnie jest około 70. Więc jest efekt naszej pracy. Ptaki i sklęta, które się wylęgają z tych odzakowanych gniazd, są obrączkowane i wiemy, że wracają do nas. Mhm. Ba, niektóre wracają prawie dokładnie w to miejsce, gdzie się wykluły. No to jest genialne, super obserwacje, super praca. A ptaki są naprawdę, sieweczki obroczne są wyjątkowe, bardzo sympatyczne, przebiegłe. No i myślę, że takie marzenie, aby obok takich sztandarowych ptaków nadmorskich, czyli mew, także stały się takim symbolem polskiego wybrzeża.
Sieweczka, super, ale ja myślę, że taki młody czytelnik, a i starszy też, to jak usłyszę, że w Bałtyku są rekiny, a na Wydmach, w Słowińskim Parku Narodowym to są wilki, to jakoś ekscytuje, co? To są takie informacje dobre dla dzieci, ciekawe.
Ekscytuje, tak, oczywiście. Informacja o rekinach musiała się znaleźć, bo jeden z najczęstszych pytań na jakichś spotkaniach, piknikach, jakie ryby morskie znacie? Odpowiedź dzieci idzie: rekin. No i z drugiej strony oczywiście pytanie, a czy rekiny żyją w Bałtyku? No i to odpowiada oczywiście najczęściej churalny śmiech w stosunku do tego, który wymienił tego rekina, że nie, oczywiście nie ma rekinów, rekiny gdzieś tam w oceanach. No oczywiście zdarzają się aż 3 gatunki, które do naszego Morza Bałtyckiego gościnnie wpływają, ale proszę Państwa, nie panikujmy, nie grozi nam zamknięcie plaż ze względu na atak rekinów, bo są to najczęściej rekiny, które po pierwsze na nasze wybrzeże rzadko dopływają, mówię tutaj o naszej części polskiego Bałtyku, a po drugie naprawdę wielkość 1 metra czy kilkudziesięciu centymetrów nie będzie zagrażała ani życiu człowieka, ani bezpieczeństwu. Po prostu gustują w zupełnie innym pokarmie mięsnym, więc na pewno nie zaatakują ludzi.
Skupiłam się tak na przyrodzie, trochę na ekologii, ale to jest książka, która opisuje wybrzeże Bałtyku nasze od wschodu do zachodu, także można powiedzieć kulturowo, historycznie. Więc to już proszę sobie samemu poszukać, poczytać. Ja tylko powiem, że pięknie pan właśnie zainteresował, no nie wiem jak to powiedzieć, zachęcił do dalszych poszukiwań, pisząc o polskich Pompejach, tsunami w Darłowie, o wikingach na Wyspie Woli. No to niby wiemy, ale jednak ta historia wtedy tak naprawdę przemawia do wyobraźni. Fantastycznie.
Cieszę się, że zainspirowałem. Takie było zadanie, bo początkowo, gdy poproszono mnie o naszkicowanie takiego przewodnika dla tej grupy wiekowej, domyślałem jeszcze, że to dla tych większych również, czyli domyślę rodziców, którzy będą czytali. I całe polskie wybrzeże, mówię tak, 500 kilometrów, kulturowo różnie, smakowo różnie, bo też piszę o smakach. Zwykle kojarzy nam się z rybami, ale także i z truskawkami na Kaszubach.
Tak.
Więc trochę karkołomnie. Bardzo chciałem dużo o Mierzei, dużo o Gdańsku, ale mówię, poobrażają na mnie się ci na zachodnim wybrzeżu, więc często tak prowokuję jakimś właśnie wilkiem czy rekinami, żeby poszukać więcej, choć te wilki w Słowińskim Parku Narodowym wcale nie są jakąś rzadkością. W pomorskiej części wybrzeża, mam tu na myśli województwo pomorskie, także wilki będziemy spotykali i powinniśmy powolutku przywyknąć, że obecność takich zwierząt jak wilki, mam nadzieję, że kiedyś rysie, wcale nie będzie czymś wyjątkowym, choć, jak wiemy, wilk jest groźnym zwierzęciem i oczywiście tego się trzymajmy. Mm-hmm.
O wilku, o bieliku bardzo dużo możemy przeczytać, ale skoro o koniach w butach na przykład, to już historycznie,
tak.
o czarnym weselu. Proszę Państwa, tam na końcu jest quiz i można sobie z dziećmi potem sprawdzić, co się zapamiętało. Dzieci mają lepszą pamięć, to od razu zaznaczam, że na pewno wygrają. Ale tak chciałam jeszcze powiedzieć, bo mówi Pan, że napisał dla starszych i dla młodszych i że tak od wschodu, mimo że z Mierzei, no my tutaj rozmawiamy, Gdańsk, Gdynia, Sopot i tak dalej. Dojechał pan na zachód i wie pan, co ja sobie uświadomiłam? Że ja w życiu nie byłam w Świnoujściu i że chyba muszę tam pojechać. Także jeżeli taki był pana cel, żeby naprawdę zachęcić do tego, żeby pojechać w takie miejsca, no, w których się nie było, a które są fantastyczne nad Bałtykiem naszym, polskim, to jeśli o mnie chodzi, to w punkt.
Bardzo się cieszę. Oczywiście chciałem zaznaczyć, że we wszystkich opisywanych miejscowościach byłem osobiście. Mm-hmm. Śledziłem także, coś się zmienia na bieżąco, bo trzeba pamiętać, że bardzo wiele miejscowości, powiedzmy, gdy byłem pół roku temu czy rok temu w danej miejscowości, coś przybywa i zapewne wiele rzeczy, gdy czytelnik odwiedzi, właśnie powstało, a nie zostało ujęte w przewodniku, bo tego się nieraz po prostu nie dało zrobić, ale ten niedźwiedź morski oczywiście, czy wikingowie, no to naprawdę takie punkty, które musiałem opisać, bo po prostu wszystkich, tak jak to wikingowie, No ale Wikingowie byli na całym wybrzeżu, ale tam wyjątkowo są kultywowani. Mówię o Wyspie Wolin. Mhm. Także o Wikingach wspominam w Darłowie, ten ostatni Wiking, czyli król Eryk. Myślę, że niektórych zainspiruje. I od razu chciałbym przeprosić wszystkich burmistrzów, wójtów, miejscowości położonych nad Bałtykiem, których nie opisałem w przewodniku. No nie dało się.
Wszystkiego się nie da ani opisać, ani teraz o tym wszystkim porozmawiać. I dobrze, bo zostaje do poczytania, prawda? I do takiego podróżowania, bo nie wiem, na ile ciężka jest ta książka. Czytałam ją w formie elektronicznej. Czy to się tak da do plecaka wrzucić? Ale powiem szczerze, że ona może trochę zastąpić też podróżowanie, jak już ktoś nie może. Tak myślę.
Ktoś mi powiedział, że ta książka powinna być w każdym pensjonacie nadmorskim. Mhm. To jest dobry pomysł, oczywiście. Wtedy nie trzeba jej dźwigać. Jest dosyć spora. Jest dosyć spora z tego względu, że jest przeznaczona dla dzieci, więc muszą być rysunki, większa czcionka i ma tak naprawdę być solidna. I chyba taka jest. Niektórzy powiedzieli czytelnicy, że w takim starym stylu, tak jak dawniej, oni pamiętają to, oczywiście mam na myśli tych czytelników, którzy mają teraz swoje dzieci, bo mówili, o, taką książkę, taki format, to ja miałem, gdy byłem mały i bardzo fajnie się to przeglądało. Więc może na samą plażę niekoniecznie, ale myślę, że do samochodu spokojnie się zmieści, a poczytać na plaży czy w pensjonacie, albo odbyć podróż wirtualną, czytając i zastanawiając się, gdzie w przyszłym roku pojedziemy, a może zrobić Bałtyk o innej porze roku niż lato.
Mhm, no pewnie, super. Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych. Pan Jan Wilkanowski go napisał. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
A wydało Wydawnictwo Literackie. Iwona Borawska, dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia na plaży.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.